Więc wyobraźmy sobie taką, no, dość typową sytuację. Środek absolutnego zamieszania związanego z przeprowadzką.
Chyba każdy to zna.
Prawda. Wszędzie piętrzą się kartonowe pudełka, panuje totalny chaos, no i pod nogami plączą się małe dzieci szukające uwagi. I ojciec, chcąc na chwilę zająć czymś swojego 6-letniego syna, żeby zyskać chociaż moment spokoju, wygrzebuje z dna jakiegoś pudła stary odtwarzacz kasetowy.
Taki prawdziwy magnetofon na kasety?
Dokładnie tak. I wciska przycisk odtwarzania, włączając pierwsze lepsze nagranie ze swoich dawnych studiów teologicznych. Zostawia chłopca samego, wraca do pakowania, no bo praca czeka. I po jakimś czasie słyszy ciche kroki na schodach.
O rany!
Zbliża się ten mały, 6-letni chłopiec, patrzy w odtwarzacz z takim, wiesz, absolutnym, całkowitym zafascynowaniem, zatrzymuje się i mówi tylko jedno zdanie. Tato, ten facet jest dobry.
My sobie, czego to dziecko tak naprawdę słuchało?
No właśnie. Tym facetem z kasety był przecież naukowiec. On prowadził niesamowicie skomplikowany, głęboko akademicki wykład z egzegezy starożytnego języka hebrajskiego.
Poważna sprawa dla 6-latka.
Zdecydowanie. I właśnie ten materiał, ta sama treść, która przykuła uwagę tego dziecka, obejmująca analizę 56 i 57 rozdziału Księgi Izajasza, to jest właśnie wykład doktora Johna Oswalta z sesji 27. I to jest temat naszej dzisiejszej dogłębnej analizy.
Bardzo się cieszę na tę rozmowę.
Naszą misją na dziś jest zdekodowanie tego tekstu. Zobaczymy, co takiego kryje się w tych starożytnych wersetach, że potrafią zafascynować dziecko, a jednocześnie uderzają w najczulsze punkty naszej ludzkiej natury. Będziemy rozmawiać o łasce, o bardzo zaskakującej sprawiedliwości i iluzjach. Iluzjach, które sami sobie tworzymy. Witam naszego eksperta, która pomoże nam połączyć te wszystkie kropki.
Witam. I wiesz, zawsze uważałam, że dzieci, te nieskażone jeszcze tym naszym dorosłym, wyuczonym cynizmem, mają wbudowany wręcz radar na autentyczność. Ten materiał uczy nas czegoś absolutnie fundamentalnego.
Czego dokładnie?
Tego, że starożytne teksty to nie są suche, zakurzone kroniki, które można po prostu odłożyć na półkę z napisem historia. Jeśli wejdziemy w nie odpowiednio głęboko, okaże się, że to niezwykle ostre narzędzia. One precyzyjnie rozcinają nasze najgłębsze założenia o świecie. Ale ta wiedza, którą tu znajdziemy, ona jednak wymaga od nas krytycznego myślenia i, co ważne, spojrzenia z dużo szerszej perspektywy.
Okej. W takim razie rozpakujmy to. Zaczynamy od dość specyficznego momentu w samej strukturze tekstu. Materiały wskazują na ogromny kontrast. 55 rozdział to jest, no, potężny wyż emocjonalny. Taki wielki triumf, prawda?
Wielka kosmiczna obietnica.
Obietnica, że wszystko będzie absolutnie wspaniale. A potem przewracamy stronę, wchodzimy w rozdziały od 56 do 66 i nagle...
Ściana.
No właśnie, ściana. Robi się jakoś mrocznie, ponuro, wylewa się stamtąd mnóstwo rozczarowania. O co tu w ogóle chodzi? Dlaczego autor funduje nam taki zimny prysznic? Próbowałem to sobie zwizualizować i pomyślałem o architektonicznym łuku.
Ciekawe porównanie.
Zaczynamy u samej podstawy, wspinamy się mozolnie na szczyt, a to, co widzimy po jednej stronie, jest takim idealnym, lustrzanym odbiciem tego, co znajduje się po drugiej. Naukowo to ma chyba jakąś konkretną nazwę, z tego, co pamiętam z materiałów.
Tak, dokładnie tak. To jest chiasm. Jeśli powiążemy to z tym szerszym kontekstem literackim tamtego okresu, to zauważymy, że był to mistrzowski, bardzo celowy zabieg kompozycyjny.
Celowy zabieg, żeby nas zdezorientować?
Znaczy, nie do końca zdezorientować. Wyobraźmy to sobie jako budowlę w kształcie piramidy. Możemy ją opisać literami. Zaczynamy od podstawy jako A, potem B, C, D i wchodzimy na sam szczyt, to punkt E. A potem, co ciekawe, schodzimy symetrycznie w dół. Znowu D, C, B i kończymy na fundamencie po drugiej stronie, czyli wracamy do punktu A.
Aha, czyli taka literacka góra. Co w takim razie jest na szczycie w naszym tekście, w tym punkcie E?
W naszym tekście tym szczytem jest rozdział 61. Tam znajduje się absolutny punkt kulminacyjny. To jest ten przepiękny obraz nadejścia Mesjasza, który przynosi dobrą nowinę.
Czekaj, czy to nie jest to samo miejsce, z którego później w historii czerpie przekaz z Nowego Testamentu?
Tak, to dokładnie te same słowa o przynoszeniu wolności i dobrej nowiny. Ale wiesz, żeby zrozumieć geniusz tej budowli, musimy na chwilę zejść na niższe piętra.
Jasne. Schodźmy.
Idąc w dół od tego szczytu, po obu stronach mamy bardzo symetryczne motywy. Obrazy światła, potem wizję boskiego wojownika walczącego ze złem, a jeszcze niżej coś niezwykle niewygodnego. Taką dramatyczną, wręcz bolesną niezdolność całego ludu do sprawiedliwego życia.
I tak docieramy do samego fundamentu, czyli z powrotem do punktu A, prawda? Skoro szczytem tej piramidy jest nadejście sprawiedliwego Mesjasza, to naprawdę szokujące jest to, kogo autor umieszcza u samej jej podstawy.
Zgadza się.
Na krańcach tego łuku znajdują się ludzie, którzy w tamtych czasach byli definicją absolutnego wykluczenia, to znaczy cudzoziemcy, ale mam tu pewną wątpliwość.
Jaką?
Dlaczego autor po prostu nie ustawił tego wszystkiego chronologicznie? Przecież o wiele łatwiej byłoby poprowadzić historię liniowo, żeby zakończyć wszystko wielkim finałem z Mesjaszem na samym końcu. Trochę tak jak w dobrym filmie akcji, nie?
No, z punktu widzenia współczesnego odbiorcy popkultury to pewnie tak, ale autor starożytny doskonale wiedział, że gdyby tekst po prostu narastał i kończył się wielkim objawieniem Zbawiciela, to czytelnik natychmiast wpadłby w ogromne samozadowolenie.
Poczułby, że on już nic nie musi robić, tak? Że sprawa załatwiona.
Dokładnie. Taki czytelnik pomyślałby sobie, no wspaniale, Zbawca przychodzi, naprawi za nas wszystkie nasze błędy, wyciągnie nas z kłopotów, a my możemy po prostu usiąść z założonymi rękami i spijać śmietankę. A ten symetryczny zabieg, czyli to ukrycie szczytu w samym środku i otoczenie go trudnymi prawdami, to po prostu zmusza czytelnika do ciągłego pamiętania, po co w ogóle ten Mesjasz właściwie przychodzi.
On nie przychodzi po to, żeby nam rozdać magiczne rozwiązania na wszystko.
Właśnie. On przychodzi po to, aby umożliwić ludziom prawe życie. Dzięki temu prawemu życiu świat będzie mógł stać się prawdziwą jednością. To zresztą wspaniale rezonuje z tą wizją góry z drugiego rozdziału Księgi Izajasza. Przypominasz sobie. Górą, do której mają spływać absolutnie wszystkie narody.
Zaraz, zatrzymajmy się tu na chwilę. Bo dla mnie w tym momencie pojawia się wręcz gigantyczna, rażąca sprzeczność w samym materiale. Mówimy o tym, że u podstawy tej piramidy są ci cudzoziemcy i że nagle stają się oni częścią wielkiej obietnicy. Przecież to jest absolutnie szokująca inkluzja w tamtych czasach.
Pełna zgoda. To było rewolucyjne.
Bo zobacz, Księga Powtórzonego Prawa ustanawiała kategoryczny zakaz w tej kwestii. 23 rozdział mówi jasno jak słońce. Eunuchowie i obcokrajowcy mają bezwzględny zakaz udziału w kulcie. Zakaz wstępu, koniec dyskusji. A tymczasem wkracza sobie Izajasz i oświadcza z uśmiechem, że są oni u Boga mile widziani. Jak ten starożytny słuchacz miał to w ogóle pogodzić? Przecież brzmi to trochę tak, jakby Izajasz po prostu anulował zasady Mojżesza, bo uznał je za przestarzałe.
Rozumiem twój punkt widzenia. To wydaje się zupełnie nielogiczne na pierwszy rzut oka. Ale jeśli głębiej wczytamy się w kontekst podany w źródłach, to zobaczymy zniuansowane detale. Obie te zasady trafiały w samą dziesiątkę. Miały rację tylko każda z nich w swoim określonym czasie historycznym.
Czyli nie możemy odrzucić żadnej z nich.
Zdecydowanie nie. Błędem byłoby odrzucenie którejkolwiek. Musimy tu zrozumieć coś, co w analizie nazwalibyśmy boską pedagogiką. Wyobraźmy sobie ten raczkujący naród jako, małe, kilkuletnie dziecko. Przecież nie uczysz pięciolatka subtelnych niuansów etyki biznesowej, prawda? Mówisz mu po prostu, nie bij brata i nie dotykaj gorącego pieca.
O jasne, czyli Mojżesz operował na poziomie takich bardzo ostrych fizycznych granic, żeby w ogóle zbudować temu narodowi jakieś ramy przetrwania.
Właśnie tak. Edukacja społeczności na tak wczesnym etapie rozwoju i to jeszcze społeczności otoczonej przez pogańskie kultury wymagała całkowicie zero-jedynkowych zasad. Ten zakaz dla eunuchów czy kwestie okaleczeń miały w tamtym konkretnym momencie przekazać fundamentalną lekcję.
Jaką lekcję?
Że Bóg chce nas w całości.
Dokładnie, że Bóg stworzył człowieka jako całość i że absolutnie nie wymaga, wręcz nie chce, aby ktokolwiek fizycznie się okaleczał po to, by zyskać przychylność Stwórcy. A pamiętajmy, że to było przecież wtedy absolutną normą w wielu ówczesnych kultach pogańskich. To była bardzo dosłowna, namacalna wręcz lekcja szacunku do własnego ciała.
O rany, rozumiem to teraz, czyli Izajasz przychodzi do tego samego ludu wiek i później, ale on jest już jakby dorosły i Izajasz mówi, okej, opanowaliście wreszcie przedszkole, więc teraz idziemy na studia wyższe.
Świetne porównanie. Zwraca uwagę, że tym prawdziwym wymogiem wcale nie jest genetyczny rodowód czy fizyczna nienaruszalność. Liczy się obiektywne, sprawiedliwe zachowanie.
To, co się dzieje w środku i w czynach.
To staje się pełnoprawną częścią tej społeczności w oczach Boga. Izajasz przenosi to całkowicie na poziom duchowy.
I to genialnie widać w analizie architektury samej świątyni. Źródła rzucają tu fascynujące światło na to, jak te idee ewoluowały, albo raczej powiedziałbym, jak zostały koszmarnie wypaczone przez ludzi po drodze.
Tak, ten przykład ze świątyniami jest uderzający.
Z jednej strony przypomina się nam wizję pierwszej świątyni za czasów króla Salomona. Z założenia to miała być przestrzeń otwarta, dom modlitwy dla wszystkich narodów. A modlitwa to w końcu komunikacja, to budowanie relacji. A potem zestawiamy to z późniejszą o setki lat świątynię Heroda.
Gdzie sytuacja wyglądała diametralnie inaczej.
No właśnie, tam panowała już architektura kompletnego wykluczenia. Dziedzińce pocięte na osobne strefy, a przed miejscem dostępnym tylko dla Żydów stały po prostu wielkie kamienne tablice. I wiesz, co na nich było? Wyryte groźby śmierci dla każdego poganina, który chociażby odważyłby się przekroczyć tę wyznaczoną linię. Przecież to brzmi jak całkowite zaprzeczenie samej istoty Boga, o której uczył Izajasz.
To niesamowicie brutalny, ale jakże trafny przykład z materiału źródłowego, pokazujący, jak ludzki lęk, kiedy zmiesza się z takim poczuciem wyższości, potrafi kompletnie zdeformować najpiękniejszą duchową ideę. Te kamienie ostrzegawcze grożące śmiercią były wręcz pomnikiem arogancji. I to naturalnie otwiera nam kolejny wielki temat z tych rozdziałów.
Zamieniam się w słuch.
Bo jeżeli ci rzekomo nieczyści cudzoziemcy mogą stać się częścią wspólnoty dzięki wierze i sprawiedliwości, to co w takim razie dzieje się z tymi rdzennymi mieszkańcami Judei? Tymi, którzy uważają, że ta przynależność do Boga po prostu należy im się z urzędu.
O, tu robi się naprawdę ciekawie. Analizując ten fragment z doktorem Oswaltem, miałem przed oczami obraz takiego pewnego, młodego, strasznie rozpieszczonego spadkobiercy. Wyobraźmy to sobie, ktoś dziedziczy po przodkach gigantyczną, świetnie prosperującą firmę. Prapradziadek założyciel stworzył ją na jasnych, moralnych fundamentach. Szanował pracowników.
Klasyczny scenariusz.
A ten nowy dziedzic przejmuje stery i trwoni absolutnie wszystko bez żadnego szacunku. Oszukuje, manipuluje, a na koniec, kiedy to całe imperium wali mu się na głowę, staje na środku i z wielkim oburzeniem krzyczy: ale jak to? Przecież to moja firma, mam nazwisko na drzwiach.
Tekst Izajasza nie przebiera w słowach wobec takiej postawy, prawda?
No, zdecydowanie nie przebiera. Język użyty wobec tych powracających z niewoli Żydów jest po prostu miażdżący.
Z tego, co widzę w materiale, Izajasz nazywa ich wręcz syniami cudzołożnicy. To jest bezpośrednie nawiązanie do proroka Ozeasza. On krytykuje ich ślepych przywódców i nazywa proroków chciwymi psami z wielkim apetytem. Tragedii, ale też wskazuje na używanie własnej historii jako uzasadnienia dla wykluczenia Boga i traktowanie samej ziemi jako czystego prawa z urodzenia.
Tu musimy zrobić małą pauzę. Jako prowadzący, zresztą zgodnie z instrukcjami naszej dzisiejszej analizy, musimy bardzo jasno zaznaczyć, że my tutaj wyłącznie relacjonujemy materiał źródłowy doktora Oswalta. Nie opowiadamy się po żadnej ze stron jakiegokolwiek współczesnego dyskursu politycznego. Jesteśmy całkowicie neutralnymi obserwatorami tego tekstu i wykładu.
Zgadza się, zachowujemy obiektywizm wobec źródeł. Ale wracając do tekstu starożytnego, ta koncepcja, o której mówi ekspert, rozwija nam temat ukrytego pogaństwa. I to, co jest tutaj naprawdę fascynujące, to przesunięcie definicji samego słowa pogaństwo.
W jakim sensie przesunięcie? Bo zazwyczaj słowo pogaństwo kojarzy się nam chyba z jakimiś ludźmi tańczącymi wokół ogniska, kłaniającymi się drewnianym posążkom, nie?
Dokładnie tak myślimy. Ale w ujęciu proroczym to zupełnie coś innego. Pogaństwo to nie jest tylko kłanianie się statuom, to każda, nawet najbardziej wyrafinowana próba manipulowania Bogiem w celu zaspokojenia własnych potrzeb. To taki układ. Ja wykonam rytuał, a ty, Boże, masz mi za to dać konkretną korzyść.
O rany. To jest dokładnie to, co widzimy dzisiaj na każdym kroku.
Dr Oswald podaje tu bezbłędne przykłady współczesnego pogaństwa z naszego podwórka. Na przykład dawanie dziesięciny w kościele tylko po to, by Bóg dał nam potem fizyczne bogactwo w zamian.
Mhm, klasyczna transakcja.
Albo słuchaj tego, traktowanie modlitwy jak monety wrzucanej do automatu. Wrzucasz odpowiednią ilość dobrych uczynków, naciskasz guzik i czekasz, aż wyleci to, co zamówiłeś. A jak nie wyleci, to się wściekasz.
I uderzasz w ten automat, krzycząc, że jest zepsuty. Właśnie na tym polega to pogaństwo. Tymczasem prawdziwa wiara opiera się na miłości i na tak zwanej bojaźni Bożej. Ten rodzaj szacunku jest kluczowy, bo to on chroni naszą miłość przed staniem się po prostu tanią, pustą sentymentalnością. I z tego połączenia rodzi się miszpat.
Miszpat to brzmi jak jakiś prawniczy termin.
Nie, wcale nie. Miszpat to prawdziwa sprawiedliwość, boski porządek życia, a absolutnie nie tylko prawne kruczki. To postawa.
I tutaj dochodzimy do potężnego zgrzytu w tej historii. Bo skoro ten miszpat, ten cały boski porządek jest dla niego tak bardzo ważny, to jak w ogóle wytłumaczyć sytuacje, w których ten system wydaje się kompletnie zepsuty? To znaczy, pytam, dlaczego dobrzy ludzie cierpią? Przecież to jest chyba najbardziej ludzki ze wszystkich dylematów obecnych w tym tekście, dokładnie w pierwszych wersetach 57 rozdziału.
Zdecydowanie. To uderza w każdego z nas.
Brother Oswald dzieli się tam bardzo emocjonalną anegdotą. Mówi o śmierci swojego bliskiego przyjaciela, Everetta Hunta. Człowiek ten zmarł nagle w wieku zaledwie 63 lat. I Oswald pomyślał sobie wtedy coś takiego, że w sumie miałby krótką listę innych osób, które Bóg mógłby z powodzeniem zabrać zamiast niego. Brzmi brutalnie, ale kto z nas tak nie pomyślał w obliczu niesprawiedliwej straty? Dlaczego sprawiedliwi peryferyjnie cierpią i umierają?
No, z naszej bardzo ograniczonej ludzkiej perspektywy to wygląda jak błąd w systemie. Ale Izajasz oferuje tu naprawdę szokującą konkluzję, która wszystko odwraca. Wyjaśniał, że Bóg wcale nie jest niesprawiedliwy, pozwalając tym prawym odejść z tego świata. Zgodnie z tekstem, często są oni zabierani, aby po prostu oszczędzić im nadchodzącego zła i wielkiego nieszczęścia. Śmierć tak naprawdę uwalnia ich od cierpienia, którego ludzkie oko jeszcze nie dostrzega.
Wow! Czyli to drastycznie zmienia perspektywę z naszego ludzkiego oburzenia na...
Na boskie miłosierdzie. Akcja ratunkowa.
Dokładnie tak. Zrozumienie takich bożych zamiarów wymaga od nas całkowitego, absolutnego obalenia naszej ludzkiej dumy.
No łatwo powiedzieć. Ale skoro nie możemy manipulować Bogiem, tak, jak robili to ci współcześni poganie, i skoro nie potrafimy oceniać go naszą ludzką miarą sprawiedliwości, to jak w ogóle możemy się do niego kiedykolwiek zbliżyć? Znalazłem tu niesamowitą analogię opartą na 15 wersecie.
Słucham z uwagą.
Wyobraźmy sobie Boga opisanego przez Izajasza jako takiego, powiedzmy, wielkiego prezesa, CEO całego wszechświata. Z jednej strony rezyduje on z nieskończoności, w jakimś nieosiągalnym świetle, na najwyższym piętrze szklanego biurowca.
Mhm. Ale z drugiej strony ten sam CEO decyduje się na stałe zamieszkać na jakiejś małej, rozkładanej polowej pryczy w maleńkim pokoju pocztowym w piwnicy. A tym pokojem jest nic innego jak serce człowieka skruszonego i pokornego. Więc co to dla nas znaczy w praktyce?
To świetny obraz. I to rodzi bardzo ważne pytanie, podkreślające zarazem ten główny motyw chrześcijaństwa. To Bóg sam przychodzi do nas i pokonuje ten nieskończony dystans. Ale jest warunek, żeby mógł w nas zamieszkać, w tym pokoju pocztowym. Musimy zrezygnować z naszego ego. Nie zmieszczą się tam obaj. Ekspert wspomina w tym kontekście o bardzo ważnym zwrocie, tak zwanym owocu warg.
Czym on jest?
To po prostu wypowiadana przez nas na głos chwała i wdzięczność. Warto też pamiętać, co z naciskiem tłumaczy Oswald, że intencjonalnym tym ostatnim słowem Boga wobec człowieka jest zawsze uzdrowienie i przywrócenie, to znaczy szalom. Nigdy zniszczenie.
Skoro tak, to porozmawiajmy o tych, którzy odmawiają tego pokoju pocztowego. W dzisiejszych czasach jest bardzo popularna idea uniwersalizmu, prawda? Że na koniec wszyscy i tak będą zbawieni. Co wykład mówi na ten temat? Z tego, co widziałem, to argumentacja jest tam dość brutalna.
Oj tak, ekspert porusza końcowy argument z tekstu i obala tę koncepcję. Przywołuje statystyki nawróceń na łożu śmierci. Wyobraź sobie, wynoszą one zaledwie około 1%.
Zaledwie 1%? Przecież to prawie nic.
I to nam mówi bardzo smutną prawdę o ludzkiej naturze. Autor tłumaczy to zjawisko następująco. Jeśli ktoś przez powiedzmy 80 lat kształtuje w sobie codzienny nawyk egoizmu, udowodniając, że sam steruje swoim życiem bez żadnego odniesienia do Boga, a to jest właśnie biblijna definicja słowa niegodziwy jako godless, to na koniec taki człowiek zapłaci po prostu każdą cenę. Nawet cenę ostatecznego zniszczenia, byle tylko zachować swoją własną rację. Puszczenie kierownicy z rąk na samym końcu wydaje mu się niemożliwe.
O rety! Czyli po prostu jest to brak zbawienia dla wykluczających się na własne życzenie?
Tak, dla takich osób, które tekst wręcz poetycko przyrównuje do miotającego się niespokojnego morza, które wyrzuca tylko błoto, po prostu cytując dosłownie, nie ma szalom. Oni nie są w stanie przyjąć tego pokoju.
Zbliżając się powoli do końca naszej analizy, muszę przyznać, że ta rozmowa rzuciła zupełnie nowe światło na całą sprawę. Spinając to klamrą na podstawie wykładu doktora Oswalta, zobaczyliśmy tu niesamowitą mapę ludzkiego ducha. Widzimy łaskę, która okazuje się być i motywacją, i ostatecznym środkiem ratunku.
Dokładnie tak.
Zobaczyliśmy też potężne ostrzeżenie przed religijnym pogaństwem, przed tą tanią manipulacją, no i tę bezwzględną konieczność zachowania pokory, bo przecież tylko ona otwiera nam drzwi do prawdziwego szalom.
Owoc warg, a nasze słowa faktycznie kształtują otaczającą nas rzeczywistość, to warto szczerze zapytać samego siebie. Czy nasz codzienny język, to w jaki sposób mówimy na przykład o naszych osobistych sukcesach w pracy, albo w jaki sposób wypowiadamy się o innych ludziach, jest naprawdę dowodem na to, że żyjemy w pokornym poczuciu bycia ocalonym przez wielką łaskę? Czy może, jeśli wsłuchamy się w siebie uważniej, ten język obnaża i demaskuje w nas postawę starożytnego poganina, który w głębi duszy uważa, że wszystko sam wypracował i zawdzięcza sukces wyłącznie własnemu sprytowi?
To jest genialne, jedynie niewygodne pytanie, z którym z przyjemnością i z pewnym dreszczem niepokoju musimy na dziś zostać. Jeśli przypomnimy sobie tego zachwyconego 6-letniego chłopca z początku naszej dyskusji, obyśmy i my potrafili z taką otwartością wsłuchiwać się w prawdę. Bardzo dziękuję za wspólny czas i za Twoją przenikliwą interpretację tego materiału. Kończymy naszą dzisiejszą dogłębną analizę i do usłyszenia następnym razem.
Dziękuję. Do usłyszenia.